komputery pod ochroną. 15 września 2009, 12.00. Komputery w szkole są narażone na liczne zagrożenia. Jednak, paradoksalnie, to nie ataki hakerów są najgroźniejsze, lecz nieodpowiedzialne zachowania uczniów i niekompetencja administratorów. Pokazujemy słabości w zabezpieczeniach i podpowiadamy, jak zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Wirusy, trojany, killogery, phishing. Zagrożenia te dotyczą głównie użytkowników domowych. Nie można ich ignorować, ale w sieciach komputerowych i na serwerach schodzą na dalszy plan. Groźniejsze mogą być exploity, sniffing i różne wersje ataku DOS denial of service. Wiąże się to z korzyściami, jakie może osiągnąć atakujący. Z reguły dla atakującego serwer jest wart więcej niż typowa stacja robocza. Po przejęciu komputera zwykłego użytkownika można zdobyć dostęp do kont pocztowych, haseł bankowych czy prywatnych informacji, takich jak numer karty płatniczej. Opanowany komputer może być również wykorzystany jako część botnetu, czyli sieci zarażonych maszyn wykonujących wspólnie określone zadanie. Klasycznym przykładem jest tu rozsyłanie spamu. W przypadku serwera dużo ważniejsze są zasoby. Przechwyconą maszynę, często działającą bez przerwy przez całe tygodnie i miesiące, można wykorzystać na wiele sposobów, m.in. udostępniać nielegalne pliki czy przeprowadzać długotrwałe ataki na inne serwery. Ponadto przekierowanie ruchu przez przejęty serwer jest doskonałym sposobem na dokonywanie cyberprzestępstw przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości. Gdy w grę wchodzi atak na typowe stacje robocze, hakerzy tworzą oprogramowanie, które usiłuje wtargnąć na jak największą ich liczbę. Nie ma większego znaczenia, jakie są to komputery. Jeśli uda się przejąć na przykład 500, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że na którymś z nich znajdą się wartościowe dane lub zasoby. Z serwerami jest inaczej. Ataki są przeprowadzane na konkretną maszynę za pomocą exploitów aplikacji wykorzystujących błędy w oprogramowaniu, na przykład dziury bezpieczeństwa, napisanych specjalnie w celu przejęcia danego serwera. Mogą one być rozprzestrzeniane nadal, ale dopóki są znane tylko przez pojedyncze osoby, nikt się nimi nie zainteresuje. To sprawia, że są bardzo niebezpieczne, zainfekowana maszyna będzie cały czas pracować. Natomiast atak pozostanie nierozpoznany. S.155954 Linux na straży Windows. Innym niebezpieczeństwem jest przepuszczanie wirusów atakujących Windows przez serwer działający pod kontrolą innego systemu. Najczęściej jest to Linux. Zwykły wirus może atakować tylko maszynę z konkretnym systemem operacyjnym. Co prawda istnieją od tej reguły wyjątki, aplikacje na przykład Badbunny, które atakują zarówno Windows, jak i Linuxa poprzez wykorzystanie multiplatformowych programów na przykład OpenOffice, jednak większość wirusów atakuje komputery z Windows. Nic dziwnego, że wielu użytkowników Linuxa ignoruje to zagrożenie. W pewnym sensie mają rację, bo dla wielu indywidualnych użytkowników tego systemu operacyjnego wystarczającym zabezpieczeniem jest dobrze skonfigurowana zapora sieciowa. Na marginesie trzeba tu dodać, że w Linuxie przywiązuje się dużą wagę do przydzielania programom i użytkownikom jak najmniejszych uprawnień. Ewentualna infekcja powoduje więc znacznie mniejsze szkody niż analogiczna. Windows, zaś instalacja aplikacji nie jest taka prosta. Jeśli jednak komputer z Linuxem pełni rolę serwera pośredniczącego w transmisji danych, to program antywirusowy jest konieczny. Typową sytuacją, w której należy bezwzględnie skanować pliki w poszukiwaniu programów mogących zaszkodzić Windows, jest użycie Linuxa jako serwera poczty. Załączniki nie wyrządzą szkody na serwerze, ale odbiorcom poczty jak najbardziej, a zwłaszcza tym, którzy nie mają ochrony antywirusowej. Jest to główny argument przemawiający za stosowaniem antywirusa na komputerze z Linuxem, ale nie można zapominać o tym, że wirusy Linuxowe również istnieją. S.155955 Źródła oprogramowania. Aspektem mającym zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo systemu jest zainstalowane na nim oprogramowanie. Większość ataków przeprowadza się poprzez wykorzystanie dziur, które istnieją w zainstalowanych aplikacjach, a nie w samym systemie. Pobierając programy, należy zawsze korzystać z zaufanych źródeł. W popularnych dystrybucjach Linuxa sprawa jest ułatwiona. Producent dostarcza repozytorium, czyli zbiór sprawdzonych i przetestowanych programów. Jednak na równi z domyślnym repozytorium użytkownik może dodać własne. W niektórych dystrybucjach prawie każdy program znajduje się w osobnym zbiorze. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność, bo pobrane tak programy są już skompilowane, więc mogą zawierać złośliwy kod. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym infekcjom jest fakt, że użytkownicy zwykle nie podejrzewają, by w repozytorium znajdowały się wirusy. Kluczowe znaczenie ma więc wybór zaufanych źródeł. System repozytorium działa bardzo dobrze, jeśli istnieje sposobność zebrania wirusów. jednym miejscu dużej liczby programów. W przypadku Windows jest to niewykonalne, ale podobną rolę spełnia Microsoft Update. Narzędzie to pozwala na instalację oprogramowania w wygodny sposób, ze sprawdzonego źródła. Ryzyko infekcji spada praktycznie do zera. Jest to ponadto bezpieczny sposób na aktualizację programów. Niestety, ze względów licencyjnych jego zastosowanie jest ograniczone tylko do produktów Microsoftu. Warto dodać, że możliwy jest atak na całe repozytoria. Stało się tak w przypadku bramki pocztowej Squirrel Mail. Atakujący przejęli konto jednego z koordynatorów projektu, po czym zmienili fragment kodu, za który odpowiadał. Aby się przed tym bronić, wystarczy sprawdzać sumy kontrolne plików. Może w tym pomóc pochodzące z systemu NetBIOS narzędzi VeryXS, które sprawdza, czy sumy kontrolne wykonywanych plików się nie zmieniły. S.155956 groźny Optime. Statystyczny czas pracy maszyn wyposażonych w systemy Unixowe jest większy niż w tych pracujących pod kontrolą Windows. Serwery, routery i inne urządzenia sieciowe, a nawet stacje robocze mogą pracować przez wiele dni czy miesięcy bez przerwy. W szczególności dotyczy to routerów, które praktycznie nigdy nie są wyłączane. Przez to stają się łakomym kąskiem dla cyberprzestępców. Komputery zwykłych użytkowników działają zwykle przez kilka, góra kilkanaście godzin dziennie, po czym są wyłączane. Urządzenia pracujące non-stop są łatwiejszym celem ataku w tym sensie, że można próbować włamania bez ryzyka, iż zostaną wyłączone. A jeśli już uda się zdobyć kontrolę nad takim urządzeniem, to można robić z niej użytek bez ograniczeń czasowych. S.155957 bezpieczne hasła. Jeśli użytkownicy pracują na kontach działających na serwerze, to nawet prosty skrypt próbujący złamać hasło wybranego użytkownika może działać całymi dniami, by w końcu zdobyć dostęp do atakowanego konta. Należy więc zawczasu wprowadzić ograniczenia logowania i tak skonfigurować system, by zbyt długo działające procesy były automatycznie zatrzymywane. Koniecznie trzeba też wymusić na użytkownikach tworzenie bezpiecznych haseł i upowszechnić zwyczaj ich częstego zmieniania. Z pomocą przychodzi sam Linux, który zawiera narzędzia do bardzo dokładnego ustawiania parametrów haseł. Ważne są przede wszystkim minimalna długość i im hasło dłuższe, tym lepsze. Wymagane znaki na przykład duże i małe litery, cyfry, znaki specjalne oraz częstotliwość zmian. Odpowiedni mechanizm weryfikuje, czy hasło nie jest zbyt podobne do poprzedniego, na przykład czy użytkownik nie wpisał go od końca albo nie zmienił tylko jednego znaku i czy nie zostało już wcześniej użyte. S.155958 uwaga na uprawnienia. Bardzo istotne jest zachowanie ścisłej dyscypliny w przydzielaniu kont użytkownikom i programom. Obowiązuje tu prosta zasada. Każdemu procesowi przydzielamy najmniejsze możliwe uprawnienia, tylko tyle, ile potrzebuje i ani trochę więcej. W ten sposób minimalizujemy szkody, które zostaną wyrządzone, gdy nastąpi infekcja. Jak wiadomo, złośliwe oprogramowanie ma takie same uprawnienia jak użytkownik, który je uruchomił. Jeśli wirus bądź inny szkodnik przeniknie przez linie obronne, w momencie, gdy będziemy zalogowani jako administrator, może dokonać olbrzymich spustoszeń. Jeśli zaś infekcja przytrafi się na koncie zwykłego użytkownika, trzeba będzie co najwyżej dokonać reinstalacji kilku programów. W systemach Linuxowych przydzielanie uprawnień stanowi nieodłączny element rutynowych czynności związanych z konfiguracją czy też bieżącą obsługą. Wynika to z ich podstawowej cechy, jaką jest wielodostępność. Zupełnie inaczej jest w przypadku Windows. Tu każdy program uruchamiany jest przez użytkownika, zwykle posiadacza komputera. Właściwie do dziś standardem jest korzystanie z konta administratora do zwykłej pracy. Mimo że już w Windows 2000 można było łatwo zakładać i zarządzać kontami o ograniczonych uprawnieniach, to niebezpieczne przyzwyczajenie jest bardzo silnie zakorzenione u użytkowników Windows. Przy każdej okazji należy im uświadamiać, na czym polega zagrożenie, a najlepiej po prostu wymuszać logowanie się na stacjach roboczych. S.155959 nośniki pamięci nośnikami infekcji. Wirusy wcale niekoniecznie muszą się rozprzestrzeniać za pomocą internetu. Mogą być przenoszone tradycyjnymi metodami na płytach CD/DVD, pamięciach USB, przenośnych twardych dyskach. W przypadku komputerów w szkole sytuacja jest dodatkowo skomplikowana, ponieważ uczniowie najczęściej ignorują ostrzeżenia programów antywirusowych. Nie wystarczy więc samo skanowanie napędów i sprawdzanie kopiowanych plików. Konieczne jest oprogramowanie, które blokuje porty komunikacyjne i umożliwia ich odblokowanie jedynie administratorowi po podaniu hasła. S.155960 ochrona w pakiecie. Wykrywanie złośliwego oprogramowania jest procesem złożonym i wymaga odpowiednich narzędzi. Sam antywirus nie będzie stuprocentowo skuteczny. Stosowanie tylko firewalla zdecydowanie podnosi poziom bezpieczeństwa, ale też nie wystarczy, szczególnie na komputerach. Z Windows. W związku z tym obecnie powszechnie stosuje się zintegrowane pakiety zabezpieczające, znane pod nazwą Internet Security. Chronią one komputer w sposób kompleksowy. Poza antywirusem i zaporą sieciową mogą zawierać program antyszpiegowski, antyspamowy, narzędzie kontrolujące dostęp do internetu, moduł sprawdzania reputacji stron internetowych, chroniący prywatność i inne. Obecnie na rynku dostępnych jest ponad 20 pakietów Internet Security. W marcu BR PIS i World przetestował 12 z nich, wyłaniając najlepsze. Z wynikami testu można się zapoznać pod adresem go.pisiworld.pl/75919s. /155961, kiedy ochrona zawodzi. Wykrywanie i ochrona przed niechcianym oprogramowaniem nie jest jedyną kwestią bezpieczeństwa. Nawet w najbezpieczniejszych systemach zdarza się, że ważne dane zostaną utracone. Może to być wina zarówno wirusów, włamywaczy, sprzętu, jak i użytkowników w systemu. Jeśli dane znajdujące się na komputerach nie mają kluczowego znaczenia, wystarczy przywrócenie systemu na przykład poprzez wbudowane narzędzie Visty lub jego ponowna instalacja. W przeciwnym razie konieczne jest stałe tworzenie kopii zapasowych backupów. Często spotykanym rozwiązaniem jest umieszczenie wszystkich danych na serwerze. Dzięki temu wystarczy dbać o jeden komputer, a nie całą sieć. Sposobów na wykonanie kopii jest wiele. Wykorzystanie dostępnego w Linuxie Trona, który co określony czas powiela dane macierzy RAID, usług online czy dodatkowego serwera znajdującego się w zewnętrznej serwerowni. To ostatnie rozwiązanie jest najbezpieczniejsze, gdyż firmy oferujące usługi archiwizacji dostarczają specjalistyczne oprogramowanie i niezawodny sprzęt, ale niestety kosztuje dużo więcej niż kupno zapasowych dysków. Ochrona całej sieci komputerowej stanowi nie lada wyzwanie. Niezależnie od tego, jaki system zastosujemy, najsłabszym ogniwem zawsze będzie człowiek. Ułatwianie sobie życia poprzez zapisywanie haseł czy wyłączanie programów antywirusowych to typowe i jednocześnie najczęstsze sposoby utraty kontroli nad maszyną. W przypadku publicznie dostępnych komputerów dochodzi do tego aspekt niedbania o cudzy sprzęt, a nawet złośliwe działanie na niekorzyść administratora i próby ataku na konta innych użytkowników. Choćby dla zabawy, system operacyjny powinien przede wszystkim bezproblemowo działać, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Jeśli sieć będzie dobrze administrowana, to nic nie zagrozi ani użytkownikom Windows, ani użytkownikom Linuxa bądź innych systemów. Pozostaje tylko pytanie, jakie środki można włożyć w konfigurację sieci?